Za nami pierwsza doba po przywróceniu kontroli na granicach. Nasza reporterka widziała, jak one przebiegają. Sama rozmowa nie była błędem. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia tłumaczy się ze spotkania z politykami Prawa i Sprawiedliwości. W faktach także o możliwym odstrzale zwierząt w Bieszczadach. Kilka niedźwiedzi stwarza zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Ale zaczynamy od informacji z dróg. Kierowcy, uważajcie na Krajowej 50 na Mazowszu. Na odcinku Płońsk-Wyszogród w miejscowości Kobylniki trwa przeładowywanie ciężarówki. Na czas przeładunku ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo. To 54 km drogi krajowej numer 50. Rozpoczyna się druga doba z kontrolami na granicach z Niemcami i Litwą. Większość zatrzymywanych przez polskich strażników granicznych pojazdów to busy i samochody z przyciemnionymi szybami. Jeśli niebawem będziecie przekraczać granicę z Niemcami lub Litwą, możecie spodziewać się takiego zatrzymania.
Dzień dobry, Straż Graniczna. Proszę o przygotowanie dokumentów do kontroli.
Super sprawa, nie ma żadnego problemu. To samo, co Niemcy robią, to samo my powinniśmy robić. To może się troszeczkę bezpieczeństwo przede wszystkim poprawi, ale tak nie, ja nie odczuwam tego, jakichś strat i tak dalej.
Dziękuję, wszystkie dokumenty zostały sprawdzone. Powodzenia.
Tak przebiegła jedna z kontroli na granicy z Niemcami. Była przy niej nasza reporterka Martyna Czerwińska. Aby wszystko szło sprawnie, służby apelują o opuszczanie szyb i przygotowanie dokumentów. Dokumentów w formie tradycyjnej. Uwaga, aplikacja mObywatel na granicach nie wystarczy. Błędem była zgoda na miejsce spotkania, ale nie sama rozmowa. Tak Szymon Hołownia wyjaśnia informację o swoim spotkaniu z prezesem PiS. Do dwugodzinnej rozmowy doszło wieczorem w miniony czwartek w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Marszałek Sejmu zaprzeczył doniesieniom, że omawiana była koalicja PiS z Polską 2050 i objęcie przez niego funkcji premiera. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
Doniesienie o zdradzie obecnej koalicji Szymon Hołownia nazwał po prostu bredniami. Kategorycznie też oświadczył.
Nie otrzymałem od nikogo nigdy propozycji bycia premierem. Nie prowadzimy, ani ja, ani Polska 2050, żadnych rozmów o jakiejkolwiek innej koalicji.
Rozmowa, jak relacjonował marszałek, dotyczyła zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, wspólnych celów polityki zagranicznej i propozycji tworzenia przez PiS rządu technicznego, co zajęło jednak tylko kilka minut, bo Hołownia odmówił. Marszałek nie żałuje niczego poza jednym.
Miejsce spotkania było błędem, natomiast ja nie robię nic złego. Rozmowa z przedstawicielem opozycji, liderem ważnej partii opozycyjnej w wykonaniu marszałka Sejmu nie jest niczym złym.
Szymon Hołownia zapewnia, że jego partia pozostaje lojalnym członkiem koalicji 15 października, ale z politykami nadal będzie rozmawiał, chociaż może już nie nocą.
Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
W Bieszczadach będzie możliwy odstrzał niedźwiedzi. Chodzi o 3 osobniki w gminie Cisna. Zgodę na odstrzał wydała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. To kłopotliwe drapieżniki. Po analizie Generalna Dyrekcja stwierdziła, że mogą zagrażać bezpieczeństwu ludzi. W przeszłości dochodziło do incydentów z ich udziałem. 3 niedźwiedzie żerowały bardzo blisko zabudowań w odległości mniejszej niż 50 metrów. Eksperci uznali, że to zbyt duże ryzyko. W tym roku na Podkarpaciu odnotowano 1 przypadek ataku niedźwiedzia na człowieka. O ostatniej serii pożarów w Polsce rozmawiał Tomasz Terlikowski ze swoim gościem, generałem Stanisławem Koziejem. W podwarszawskich Ząbkach pożar wybuchł na dachu jednego z bloków i bardzo szybko się rozprzestrzenił. Akcja gaśnicza była bardzo trudna.
Część ekspertów, bo to oczywiście jest część, mówi, no wygląda to na bardzo szybki pożar, być może z podłożeniem, to mogą być rosyjskie działania.
No niestety takie podejrzenia są w pełni uzasadnione moim zdaniem. No inna sprawa, że te warunki pogodowe sprzyjają tego typu różnym pożarom, ale jest ich za dużo i dziwnie moim zdaniem jednak wyglądają, że tak jakoś obejmują to na wielką skalę natychmiast te pożary i tak dalej. W związku z tym myślę, że tym bardziej, że mamy już takie doświadczenia, że
no wiemy, że podpalali coś.
Otóż to, że te czarne ludziki czy szare ludziki, bo nie zielone ludziki, rosyjskie, ale te szare, ja nazywam tych wynajmowanych mafiozów, czy różnych przestępców kryminalnych w Polsce do wykonywania tego typu zadań, że te szare ludziki działają w Polsce i być może w niektórych przypadkach oni właśnie są tymi, którzy powodują...
Ale co by chciał uzyskać w ten sposób Putin? No bo jeżeli to są szare ludziki, no to służby rosyjskie w tym maczają.
Tak jest. No chciałby uzyskać to, co uzyskuje przez całą presję taką hybrydową na Polskę, straszenie opinii publicznej, wywoływanie niepokoju, wywoływanie podejrzeń jeden do drugiego i tak dalej, sporów wewnętrznych, bo na tym to lada chwila dowiemy się, że na tle pożarów zacznie się tu u nas walka polityczna wewnętrzna. No jest to bardzo... No,
może też niechęć do przybyszów, bo to są często, ci, którzy są wykorzystywani, to często nie są Rosjanie, tylko Gruzini, Mołdawianie, czasem Ukraińcy.
Otóż to wszystko składa się na taką mozaikę tej hybrydowej presji i agresji na Polskę, której niestety my, zamiast się przeciwstawiać skutecznie, być zwarci przeciwko temu zagrożeniu, no to politycznie, w tej walce politycznej wykorzystujemy jeszcze te efekty, potęgując skutki agresji Putina na Polskę.
Był pan, panie generale, szefem BBN-u w przeszłości. Mamy nowego, dopiero oczywiście w przyszłości, ale za chwilę, szefa BBN-u, profesor Sławomir Cęckiewicz, na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generałowie Kowalski i Bryj zastępcami. To dobre decyzje nowego prezydenta, prezydenta elekta?
No wie pan, wspomniał pan, że byłem szefem BBN-u i w związku z tym moje opinie i oceny są skażone miłością do tej instytucji. Dlatego ja jestem skłonny, żeby jednak nie oceniać zawczasu, jak oni będą działali, że po owocach ich poznamy.
Ale chce pan powiedzieć, panie generale, że jak się wchodzi do BBN-u, to się ma taką wiedzę, która trochę zmienia perspektywę i taką perspektywę,
tak,
która...
Tak jest, zmienia. I jestem ciekaw, na ile zmieni to postępowanie szefa BBN-u, pana profesora Cęckiewicza, jego dotychczasową działalność, czy zmieni, czy nie zmieni. Jest jakaś szansa, nawet mała. Ja jako były szef BBN-u będę się czepiał nawet tej małej szansy, bo chciałbym, aby ona była realizowana, żeby BBN został taką otwartą instytucją na wszystkie siły, na różnych ekspertów, ponadpartyjną.
To ja zadam inaczej pytanie, panie generale, bo pan mówi tutaj trochę...
O marzeniach.
O marzeniach. To ja zadam inaczej pytanie. Czy pana zdaniem nowy szef BBN ma odpowiednie CV, odpowiednie doświadczenie, żeby kierować taką instytucją?
No jest cywilem, nie ma pełnego na pewno, ale myślę, że dobrym ruchem było to, że przydzielono mu, czy sam wybrał, generałów na zastępców.
I to są dobrzy kandydaci?
Też nie chciałbym personalnie oceniać. Nie są to stuprocentowi. Dlaczego? Dlatego, że jednak tam potrzebne jest doświadczenie na poziomie strategicznym. To jest instytucja, która nie zajmuje się bieżącą, operacyjnym działaniem jakimkolwiek, a natomiast koncepcjami strategicznymi. Natomiast całe to kierownictwo BN-u nie ma niestety tego doświadczenia strategicznego.
No ale za to generał Kowalski rozwiązywał WSI.
No tak, rozwiązywał, był szefem wywiadu, więc tutaj myślę, że jakieś kompetencje jednak takie profesjonalne on ma, wystarczające, aby ten odcinek służb specjalnych zagospodarować, ale w tym zakresie to specjalistą jest także sam pan profesor Cęckiewicz. Bardziej moim zdaniem tutaj będzie wymagająca perspektywa tego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi.
No właśnie, a pytanie, bo pojawiła się taka teza profesora Antoniego Dudka, który mówił, że jego zdaniem istnieje niebezpieczeństwo, że prezydent elekt i jego otoczenie, no szef BBN tutaj jest doskonałym przykładem, mogą próbować przejąć kontrolę nad siłami zbrojnymi. No, jakiś nowy obiad drawski się pana zdaniem, panie generale, szykuje?
Nie sądzę. Myślę, że wojsko jednak i kadra w wojsku, no są oczywiście tam zawsze jakieś pojedyncze jednostki, które się z tego wyrywają, ale jednak po tych doświadczeniach różnych, że dzisiaj wprowadzenie w wojsku jakiegoś rozłamu, jakiegoś buntu jest prawie niemożliwe. Dlatego ja się tego
spójne?
Nie obawiam.
Wojsko jest na tyle spójne, czy pana zdaniem nie będą takie próby podejmowane?
Że wojsko jest spójne, że wojsko nie da się, że jednak ta kadra dowódcza sił zbrojnych nie da się zmanipulować politycznie tak, żeby doprowadzić, oczywiście jakieś tam pojedyncze, różne przecieki, komentarze niekorzystne mogą się pojawiać, ale żeby pojawiło się coś takiego zorganizowany, jakiś bunt, czy rozłam w siłach zbrojnych na prezydencką frakcję i tutaj rządową, no tego sobie nie mogę wyobrazić.
A z drugiej strony widzimy spór, no choćby wokół tych szybko bardzo mianowanych oficerów zwotu na stopnie generalskie, no to jest realny spór i on jest trochę polityczny.
No tak, jest. Dlatego to trzeba naprawiać, to trzeba jakoś regulować. Teraz ja miałem okazję prowadzić wykłady na podyplomowym studium polityki obronnej w Akademii Sztabu Generalnego, w Akademii Sztuki Wojennej, gdzie ci kandydaci na generałów brali udział. Jestem zbudowany ich postawą, ich zaangażowaniem, ich też i przygotowaniem. Oczywiście ono jest bardzo zróżnicowane i myślę, że jeśli tego typu oficerowie przejmą stery w Wojsku Polskim, będzie dobrze.
Panie generale, a jak pan ocenia ostrzeżenia szefa NATO przed możliwym atakiem Rosji na któreś z państw NATO? I ma być do tego Rosja podżegana przez Chiny, które chciałyby wtedy zaatakować Tajwan. Mark Rutte mówi, że azjatyckie mocarstwo może do tego namawiać Putina, to realne zagrożenie?
No na pewno w tych różnych kalkulacjach takich geopolitycznych, geostrategicznych to jest temat i problem. Chiny ze swoim problemem tajwańskim, Rosja tutaj ze swoim problemem ukraińskim.
Może nas mniej Tajwan interesuje, chociaż bardzo cenimy sobie Tajwańczyków i ich model życia, ale pytanie, czy rzeczywiście jest realne, że Rosja w nadchodzących miesiącach może zaatakować państwo NATO?
Nie. W miesiącach nie. Natomiast na przyszłość musimy patrzeć scenariuszowo. Nie bądźmy prorokami, bo jak ja słucham, że ktoś mówi za 3 lata zaatakuje. Nie, tu nie o to chodzi. Trzeba patrzeć scenariuszowo.
Ale jest taki scenariusz.
Jest. Jeśli Rosja wygra z Ukrainą, jeśli Rosja wygra z wojnę w Ukrainie, to wówczas siłą rozpędu i tej przewagi, jaką zyska, bo wchłonie przecież cały arsenał ukraiński do swojego potencjału jeszcze wtedy, gdyby wygrała, to wtedy może pomyśleć o jakimś celu, zaatakowaniu sobie, ale raczej o celu ograniczonym, nie jakąś wojną tego typu jak z Ukrainą na pełną skalę, ale na przykład taki skok strategiczny na przesmyk suwalski, żeby wybić sobie korytarz
do Polsce grozi
do
wtedy.
Obwodu kaliningradzkiego, tak? Ten korytarz przez Litwę, przez Polskę, gdyby jej się udało skokiem takim opanować i później tak...
No tak, ale to odcina, przepraszam, nie tylko część Litwy, ale także Łotwę i Estonię od Unii Europejskiej i od NATO. Tak i jest. To nie jest ograniczony skok strategiczny.
No tak, ale ograniczony w sensie takim, że wtedy Putin mówi, stop, kończymy już tę wojnę, kończymy, negocjujemy pokój, jak nie chcecie,